To jest miłe, że nie jesteście na plaży dzisiaj. Nie zdziwiłbym się, jakby nas tu mniej było jeszcze, bo pogoda jest tylko na plaży dzisiaj. Więc, jeżeli nie jesteście na plaży, jesteście w tym miejscu, to znaczy, że jedna z tych pieśni, którą śpiewaliśmy o takim pragnieniu Boga całą duszą, takim wyjątkowym pragnieniu Boga, tyczy się was. Inaczej mówiąc, nie zatrzymała was gorączka, abyście byli tutaj na tym miejscu, bo kochacie Boga bardziej niż plażę. A to już jest coś. To jest coś wyjątkowego. Zawsze można powiedzieć, no, chciałem się ochłodzić i... Słucham?
Nie można siedzieć na
plażę. No właśnie, nie można siedzieć. To jest też ten plus, że mamy 17 nabożeństwo. Witam was po przerwie i cieszę się, że jesteśmy razem. Mam nadzieję, że wyciemy dzisiaj coś fajnego. Dzisiaj dłużej żeśmy uwielbiali Boga, ponieważ taki był plan, aby więcej Bogu się usłużyć, a mniej słowa informacji przekazać, ponieważ jest dosyć gorąco i mamy okres letni, a kontynuowanie naszego tematu przy tak małej liczbie ludzi mogłoby doprowadzić do tego, że ci, którzy przyjdą za 2-3 tygodnie, mogą nie złapać tej ciągłości, a tego nie chcemy. Ale myślę sobie, że i tak chwycimy ten temat w jakiś sposób, a mówimy w tym roku o Bożej obecności. Więc dzisiaj dalej będziemy mówili na ten temat, ale nie kontynuując naszego głównego tematu w taki sposób, jaki do tej pory robiłem, lecz idąc zupełnie z innej strony. Dlatego tytuł dzisiejszego kazania jest: zdrowy umysł działa, natomiast chory zbyt długo się zastanawia. Jeszcze raz. Zdrowy umysł działa, ale chory zbyt długo się zastanawia. Widzimy, jak jest gorąco, też zbyt długo się zastanawiamy, bo nie mamy chłodzenia dobrego. Dlatego dobrze jest pić podczas takich upałów, gdyż mózg wtedy lepiej pracuje. Powołał nas do tego, abyśmy żyli pełnią życia. Abyśmy umarli spełnieni. I nasze życie można porównać do żaglowca, który ma wielkie żagle, a Boża obecność, Boży Duch w te żagle dmucha, abyśmy dopłynęli do celu. I to jest w Bożym sercu. Aby każdy z nas spełniono odszedł z tej ziemi, aby każdy zrealizował to, co przed założeniem świata Bóg dał nam do naszych serc. I powiem wam, biedą jest, kiedy żyjemy, nie wiedząc, po co żyjemy. Nie wiedząc, po co Bóg nas posłał na tę ziemię. Dlatego bardzo istotne jest poznać to jak najszybciej. A jeżeli przez całe życie nie poznaliśmy, to poznać, póki jeszcze jesteśmy na ziemi. Więc Bóg ma dla nas spełnione życie. Ale zdarza się, że nasz żaglowiec życia, który jest w pędzie, trafia na mieliznę. Trafia na mieliznę w naszym wypadku charakteru. Mielizna to jest coś, co zatrzymuje nas w drodze i w pędzie. Właśnie, wyłącz, bo to słyszę cały czas. O, super, dzięki. Więc mielizna zatrzymuje nas w pędzie do tego miejsca, do którego Bóg nas powołał przed założeniem świata. I dzisiaj powiemy trochę na temat mielizny. Bo jeżeli Bóg nas powołał przed założeniem świata do jakiegoś dzieła, jeżeli zapisał to w naszych sercach, jeżeli robi wszystko, abyśmy to osiągnęli, to mielizna robi wszystko, aby nas powstrzymać. Czy to jest logiczne? Wiecie, jeżeli byśmy to tak uchwycili, z innej strony. Jeżeli Bóg dał nam Ducha swego Świętego do naszego wnętrza, który będzie współdziałał z nami ku temu, abyśmy zrealizowali to, co najlepsze, to diabeł jest takim duchem, który będzie robił wszystko, by nas powstrzymać. I często używa do tego problemu, którym jest nasz charakter. Dlatego trzeba usunąć te mielizny z naszego życia, abyśmy dopłynęli do celu. Amen? Wiecie, nie wiem, czy wiecie, jak mielizny powstają, ale mielizny powstają wtedy, kiedy woda zbyt wolno płynie i piasek lub żwir nie ma siły odpłynąć i powstają takie zwały tego piachu. I wtedy, kiedy statek płynie, trafia na to. I wiecie, kiedy znowu porównam to do charakteru, to czy do naszego tytułu kazania, że umysł zdrowy funkcjonuje szybko, natomiast chory długo się zastanawia, to zobaczcie, kiedy przepływ naszego myślenia, przepływ naszego działania, przepływ naszego duchowego życia jest zwolniony, wtedy najprawdopodobniej sypiemy sobie mielizny, na której się zatrzymamy. Bo Bóg powołał nas do biegu, a nie do siedzenia na fotelu. Do siedzenia na fotelu nas nie powołał, ponieważ siedząc na fotelu nie zrealizujemy swojego powołania. Więc mielizna charakteru będzie nas powstrzymywać, abyśmy nie zrealizowali Bożego powołania. Inaczej mówiąc, mielizna charakteru jest konsekwencją zwolnionego życia duchowego. Jeżeli zwalnia twoje życie duchowe, jeżeli widzisz, że twój pęd jest coraz mniejszy, powiem ci, za chwilę staniesz. Pierwszy jest Piotra 5,8, nie otwieracie. Mówi tak, bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Jeszcze raz. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Ten tekst mówi o tym, że jest ktoś, kto będzie robił wszystko, aby nas zatrzymać. I zobaczcie, zwalniamy, sypiemy sobie piasek na mieliznę, zatrzymujemy się na tej mieliznie, stajemy się rozbitkami, a przeciwnik robi wszystko, aby pożreć tych rozbitków. Wiecie, tu mamy, że diabeł chce nas pochłonąć. Inne tłumaczenia mówią pożreć. Wyobraźcie sobie, rozbijamy się na statku, płyniemy do brzegu, jakoś się uratowaliśmy, ale rekin chce nas pożreć. On trochę szybciej pływa niż my. I wiecie, i tak jest, kiedy wpadniemy na mieliznę. Pamiętacie, w Dziejach Apostolskich też jeden statek wpadł na mieliznę, ale wszyscy się uratowali, ponieważ apostoł Paweł powiedział, że nikomu się nic nie stanie, bo miał wiadomość od samego Boga. Więc są mielizny. I dzisiaj będziemy mówić o tym, co z tymi mieliznami zrobić, aby ich nie było i jak je pokonać. I dwie myśli takie będą główne, które są z tym związane. Więc dwie myśli do zapamiętania, jeżeli was to interesuje, co zrobić, aby przejść mieliznę naszego charakteru. Ale zanim to powiem, chciałbym wam powiedzieć, jaka jest natura mielizny. Posłuchajcie. Przekładajcie to na życie. Mielizna jest wtedy, kiedy masz chaos w życiu. Nie wiesz, w którym kierunku masz iść. Tam. Wreszcie w ścianę. Chaos. To świadczy o mieliźnie. Lub na przykład brak wizji w swoim życiu. Nie wiesz, po co jesteś na tej ziemi. Najprawdopodobniej stoisz w mieliźnie. Lub masz w swoim życiu otwarte projekty. Czyli coś zacząłeś, a nie skończyłeś. Lub masz nieproduktywną aktywność. Inaczej mówiąc, jesteś aktywny, robisz wielkie rzeczy. Ludzie mówią, pracowity Irek, pracowity Heniu. Tymczasem jego pracowitość jest tylko osłoną tego, co tak naprawdę powinien robić. I on jest pracowity, ale nie robi właściwych rzeczy. Rozumiemy? Czy na przykład jestem studentem, mam zadanie do odrobienia na kolokwium. I zamiast robić zadanie, sprzątam całe mieszkanie. Wszyscy powiedzą, ale on jest pracowity. Tymczasem on z miotłą ucieka od tego, co powinien zrobić. Czyli to świadczy o tym, że tak naprawdę nie jest pracowity. Ucieka. ucieka. Czyli to jest nieproduktywna aktywność. To jest mielizna charakteru, która powstrzymuje nas. Lub zniechęcenie. Jeżeli jesteś zniechęcony w swoim życiu, to jest mielizna. I o tym i to spróbujemy rozmontować. Więc tak. Jaki jest problem z mieliznami? Mielizny mają to do siebie, że ich nie widać. Czyż nie? One są pod wodą. I ich nie widać. I wiecie, i kiedy my mamy jakąś mieliznę w swoim charakterze, to na pierwszy rzut jej nie widać. Bo zobaczcie, jeżeli byśmy takiego Henia pracowitego z miotłą widzieli, powiedzieli, ale pracowity Henio, tymczasem tak naprawdę Henio ucieka od tego, co powinien naprawdę robić, to nie widać tak naprawdę, że on ma mieliznę. On sam się oszukuje, że ma mieliznę w życiu. Bo mielizn nie widać na pierwszy rzut oka. Z mieliznami trzeba się zanurzyć, wiecie. Kiedy chcesz się rozwijać duchowo, potrzebujesz się zanurzyć głębiej z Bogiem. Wtedy zobaczysz, co jest pod spodem. Dlatego są niebezpieczne, bo są ukryte. Ponieważ są ukryte, dlatego są niebezpieczne. Jakby było je widać, każdy by je ominął. Prosta sprawa. Jak już powiedziałem, objawiają się poprzez chaos w naszym życiu. Objawiają się poprzez brak wizji i nieproduktywną aktywność. Dlatego co zrobić, żeby to się zmieniło? Co zrobić, aby dostrzec tą mieliznę i później ją zmienić? I tu chciałbym, żebyście otworzyli list Jakuba, 4:8. I tylko początek tego wersetu przeczytamy. List Jakuba, 4:8. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. I co to ma do mielizny naszej życiowej? No prosta sprawa. Jeżeli mielizn nie widać, a ja się zbliżę do Boga, a Bóg o mieliznach wie, to czyś On mnie nie powie, że coś jest nie tak. Kiedy ja zbliżam się do Boga, a On zbliża się do mnie, to jest tu mowa o pewnym ruchu, o pewnej aktywności, o tym, że ja coś robię, ja coś poświęcam, ja czemuś się oddaję. I wiecie, czemu tu się oddaję? Oddaję się bliskiej relacji z Nim. Po co? Po to, aby z Nim przez życie iść. Dlaczego chcę z Nim iść przez życie? Ponieważ On zna wszystkie mielizny i On jest w stanie je ominąć lub je zlikwidować w naszym życiu.
Amen.
Dlatego czas, który poświęcamy, aby być w bliskiej relacji z Bogiem, jest czasem, który ratuje nasze życie albo uwalnia nasze życie do tego, abyśmy zrealizowali swój cel. Niszczy chaos. Niszczy nieproduktywność w naszym życiu. Ponieważ ja wiem, że to mam zrobić, gdyż Bóg mi to powiedział. Bóg mi dał przekonanie naszego wnętrza. Wiecie, ktoś może powiedzieć, żadna filozofia. Przecież to jest proste. Więc zadam się pytanie. Ile czasu w swoim życiu poświęcasz, aby odłączyć się, żeby być sam na samego z Nim? Żeby poświęcić czas z Nim. Aby być z Nim. Aby mówić, że Go kochasz. Aby mówić Mu: Boże, wkładaj swoje marzenia w moje serce. Wkładaj swoje pragnienia w moje serce. Wkładaj swoją aktywność w moje serce. Zachęcaj mnie do tego, co dla Ciebie jest ważne. Zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. W podobnym tonie mamy zapisane słowa w liście do Rzymian. 8:28. On mówi tak. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. I wiecie, znowu tu jest mowa o aktywności. Bóg współdziała ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według Jego postanowienia są powołani. Co to znaczy? To znaczy, że Bóg razem ze mną idzie. Inaczej mówiąc, jeżeli ja usiadłem, Bóg usiadł. Jeżeli ja mam zamiar siedzieć, to Bóg będzie siedział. Dlaczego? Dlatego, że Bóg współpracuje ze mną. Kiedy ja zdecydowałem się siedzieć przez całe życie, to będzie siedział ze mną. Ale kiedy zdecydowałem się wstać i realizować Jego dzieło, Bóg razem ze mną będzie je realizował. Będzie współpracował, i uwaga, nie będzie współpracował ku mieliźnie naszego życia, dlatego że jest powiedziane, On współpracuje z nami ku dobremu. Inaczej mówiąc, On będzie robił, abyśmy w pędzie byli. Czy to znaczy w pędzie, że cały czas mamy coś robić, cały czas działać i nie mieć czasu na siedzenie czy bycie z Nim? Nie. Pęd i bycie z Nim w drodze to jest robienie tego, co On od nas oczekuje. I On w pewnym momencie nam powie, słuchaj, pragnę, żebyś się odłączył na moment i posłuchał, co mam Ci do powiedzenia. I to też jest działanie. To też jest współpraca z Nim. I nieraz może Ci powiedzieć w najmniej oczekiwanym momencie, słuchaj, wyjdź, bo chcę Ci coś powiedzieć. Odłącz się, bo chcę do Ciebie mówić. Panie, ale teraz jestem zajęty, widzisz, fajnie nam się gada. Śpiewaliśmy dzisiaj o tym, że Bóg słabym pomaga. Wiecie, im dłużej żyję z Bogiem, tym widzę, że im ktoś jest mocniejszy, tym Bóg mniej może mu pomóc. To jest dopiero ciekawe, nie? Czy Bóg szuka ludzi, którzy potrafią kark złamać przed Nim. Którzy potrafią się uniżyć przed Nim. Którzy znają swoją słabość, bo dzięki temu wiedzą, że mogą liczyć tylko na Niego. I w takich miejscach słabości, kiedy przychodzimy do Niego, to są najpiękniejsze miejsca, w których możemy zobaczyć Boże działanie. Tak? Młodzież z tyłu. No tak, już starzy jesteście. Bóg współdziała. Więc pierwsza rzecz. Pierwszy etap pokonania mielizn to jest przybliżenie się do Boga i bycie aktywnym z Bogiem. W kontekście, nasze życie ma być w kontekście z Nim, razem z Nim. To jest gwarancja omijania mielizn. W ogóle to jest gwarancja, że ja zobaczę swoje powołanie, to jest gwarancja, że Bóg mnie przeprowadzi i to jest gwarancja, że ja będę aktywny razem z Nim. I kiedy będę umierał, to będzie najpiękniejszy moment w naszym życiu, bo będziemy mówili, zrobiliśmy wszystko to, co Ty, Panie, chciałeś. Idę teraz do Ciebie, bo wiem, że zrobiłem to, co trzeba. I usłyszymy głos, chodź, sługo dobry. W małym byłeś wierny, teraz Ci dam więcej. Wiecie, to nie są bajki. To nie są bajki. Wszystkich nas to czeka. To przyjdzie czas, mam nadzieję, że będziemy umierali w taki sposób, że będziemy mieli refleksję jeszcze przed śmiercią, że będziemy mogli czuć się spełnieni. I po to mówię, abyśmy mieli świadomość tego, że Bóg chce, abyśmy umierali spełnieni. Druga rzecz, czyli pierwsza rzecz, jeszcze raz. Z Bogiem jesteśmy aktywni. Więc szukamy Jego. Przybliżamy się do Niego. On przybliża się do nas i jesteśmy aktywni razem z Nim. Zawsze. W każdej sferze. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Co robią mielizny? Mielizny powstrzymują pęd w naszym życiu. One sprawiają, że do naszego życia przychodzi stagnacja. Brak rozwoju. Stoją na drodze do celu. I robią wszystko, abyśmy powołania nie zrealizowali. Czyli zobaczcie, idę z Bogiem. Jestem aktywny, ale kiedy zaczynam spać, kiedy zaczynam chodzić o własnych siłach, kiedy zaczynam żyć bez kontekstu z Bogiem, zaczyna się coś, co jest bardzo niebezpieczne. Mielizna, która robi wszystko, aby powstrzymać mój pęd. Aby powstrzymać mnie, żebym nie doszedł tam, gdzie Bóg chce. Aby powstrzymać mnie i sprowadzić do mojego życia bierność. i zniechęcenie i powiedzieć, już mam dosyć. Wiecie, my w wieku 80 lat, kiedy jeszcze Bóg nam wyznaczył następne 10, nie możemy powiedzieć, napracowałem się. Nie mam celu. Bo kiedy Bóg przeznaczy na 10 lat jeszcze, a ja zacznę tak myśleć, myślę, że mogę 2 nie dożyć. Bo Bóg zawsze daje nam cel dalszy, dalszy. Bóg nas ma zabrać z tej ziemi w drodze, a nie na fotelu, w rezygnacji. Lepiej umrzeć w wierze, niż żyć w zwątpieniu. Tak? Więc przynosi bierność, stagnację, powstrzymuje pęd. Czyli tę mieliznę możemy zobaczyć, jeżeli ktoś chce zobaczyć ją w praktycznym swoim życiu, to ona wygląda tak. Zacząłeś coś. Na przykład zacząłeś studia i nie obroniłeś pracy dyplomowej. Zacząłeś studia i nie obroniłeś pracy dyplomowej. To świadczy o mieliźnie charakteru. Bo ona powstrzymuje pęd. Jesteś w połowie drogi. Tak? Albo obiecałeś coś komuś i ta obietnica była 2 lata temu i jeszcze do tej pory ją nie spełniłeś. Ta mielizna jest bardzo powszechna. Wiele deklaracji w życiu słyszymy od wielu ludzi, ale one kończą się tylko na tym, że są deklaracje. I koniec pokazuje, że niestety nie robimy tego, co obiecaliśmy. Więc otwarte projekty. Wszelkie otwarte projekty, które masz w swoim życiu, ich nie dokończyłeś. Mówią o tym, że jesteś w mieliźnie. Zawsze, uwaga, zawsze za tą mielizną otwartych projektów przychodzi zniechęcenie. Że już nie chcesz wrócić do tego, co obiecałeś, co zacząłeś, co zrobiłeś. Potrzebujesz wtedy dużo energii, aby na nowo rozpocząć to. Bo tak to działa. Wiecie, trudniej jest ruszyć z miejsca, w którym się zatrzymałeś, niż w biegu sterować, tak? Dlatego takie mielizny są niebezpieczne, bo zaraz za tym niezamkniętym projektem przychodzi zniechęcenie. Wiecie, i żebym nie był gołosłowny, to przeczytajmy przypowieści 26 rozdział, 15 werset. Hej, ja bym chciał, żebyś ty głośno przeczytał ten tekst. Przypowieści 26, 15. I to jest, tam jest mowa o mieliźnie niezamkniętych projektów. Przeczytaj głośno. Uwaga, Henry czyta.
Leniwy wciąga rękę do misy, lecz ciężko mu powieść ją do ust.
Tak, czyli zobaczcie. Podnosi, zamacza i już ma podnieść ją do ust, ale już ma za ciężko. To jest to jest rozpoczynanie czegoś, niekończenie. To jest mielizna duchowa. Ja po to o tym mówię, żebyście umieli, żebyście, tam jest sporo fajnych rzeczy, ale ja nie chcę wszystkiego dotykać, ale żebyście umieli to rozpoznać. Mało tego, zobaczcie, ten tekst mówi o tym, że tym charakteryzuje się lenistwo. I znowu, zobaczcie, lenistwo to nie jest brak aktywności. Leniwym człowiekiem może być człowiek najbardziej zapracowany z nas. W tym kontekście lenistwo to jest robienie rzeczy, które nie są właściwymi rzeczami. Bo właściwą rzeczą jest zamoczyć i zjeść, nakarmić się. Ale kiedy nie robisz tego, to jesteś leniwy. Jakie jest rozwiązanie, żeby pokonać mieliznę, która powstrzymuje pęd, która prowadza do stagnacji, bierności, braku rozwoju, która stoi na drodze do celu, jest przeszkodą w naszym powołaniu. Jak ją pokonać? Dam wam jeden fragment, który jest rewelacyjny. Przypowieści 22:29. Teraz ja przeczytam głośno. Mamy już? Gdy widzisz męża biegłego w swoim zawodzie, to może on być w służbie u królów, a nie będzie w służbie u ludzi podłych. Jeszcze raz. Gdy widzisz męża biegłego w swoim zawodzie, to może być on w służbie u królów, a nie jest w służbie u ludzi podłych. Wiecie, ten tekst mówi nam bardzo ważną rzecz. Że kiedy ja, ty, każdy z nas odkryje z Bogiem swoje powołanie, swój talent, swoje przeznaczenie i skoncentruje się na maksa, na tym, to Bóg mówi, że życie Jego poprowadzi tak, że owoc Jego pracy albo autorytet Jego życia będzie na tyle duży, że nie będzie służył ludziom podłym, lecz będzie wśród możnych, wśród królów tego świata. Wiecie, każdy, który do perfekcji doprowadzi to, co jest w nim, cokolwiek to jest, co mu Bóg wyznaczył, doprowadzi go do miejsca, w którym będzie wyjątkowym miejscu. Doprowadzi go do wyjątkowego miejsca. Wiecie, to jest Boża obietnica. Ale ta Boża obietnica mówi o tym, że mamy być aktywni. Nie mamy latać z miotłą i zamiatać, kiedy mamy się uczyć na klasówkę. Nie mamy latać z miotłą i zamiatać, kiedy powinniśmy robić coś ważnego w tym momencie. Tak nasz umysł działa, że uciekamy od tego, co jest we właściwym kierunku dla nas. I różne rzeczy przychodzą, aby nas zbić z tego miejsca. Przychodzi lęk często. A, nie wiem. Przychodzi poczucie, niskie poczucie wartości, które mówi, a może to nie jest takie wielkie, co Bóg wsadził we mnie, albo to, co wydaje mi się, że jest we mnie, nie jest aż takie wielkie, co mogłoby być wyjątkowe. Wszystko, cokolwiek Bóg wsadził kogokolwiek z nas, jest na tyle wielkie, aby Bóg przyniósł chwałę swoim imieniu przez to. Wszystko. Wszystko. I powiem wam więcej. Jeżeli ty tego nie zrobisz, jeżeli tego nie wykorzystasz, jeżeli tego nie udoskonalisz, nikt nigdy już tego na ziemi nie zrobi. Nikt. Bo nie było przed tobą takiej osoby i nigdy po tobie nie będzie drugiej takiej osoby. Nie. Bóg wyjątkową rzecz, wyjątkową osobę włożył, czyli w ciebie. Kimkolwiek jesteś, cokolwiek o sobie myślisz. Nie jesteś przypadkiem na ziemi i Bóg, zanim powstałeś, wiedział, że będziesz i wiedział, co masz zrobić. Tylko cała teraz tajemnica polega w tym, abyśmy zaprzęgli całą swoją uwagę, całą swoją siłę, całą swoją energię, aby zrobić to bez względu na wszystko. Więc potrzebujemy skoncentrować się na naszym talencie i wykuć z niego skuteczne narzędzie chwały dla naszego Pana Boga. Dlaczego warto to czynić? Ponieważ Słowo Boże mówi, że Bóg to doceni. I przyjdzie owoc, który cię zachęci jeszcze bardziej do tego. I zobaczysz pierwsze owoce kształtowania się twojego obdarowania tu na tej ziemi i przenoszenia chwały Bogu, to cię zachęci, abyś robił więcej. On mógłby wydać nawet listę rzeczy do prania i ludzie by to kupili. On mógłby wydać nawet listę rzeczy do prania i ludzie by to kupili. Stwierdził jeden z krytyków opisujących literacki fenomen Stephena Kinga. Co wyobrażacie? Czy ten człowiek mógłby napisać listę rzeczy do prania i ludzie by to kupili. Dlaczego? Wiecie, to jest pisarz, który sprzedał dotychczas blisko 350 milionów książek. Swoich książek. Które przetłumaczono na niemal wszystkie języki świata. Większość jego powieści opowiadań zostało sfilmowanych, a niektóre z tych adaptacji weszły do historii kina. W czym tkwi tkwi sekret Stephena Kinga. W czym? I posłuchajcie, co on radził młodym pisarzom, młodym twórcom. On mówi tak. Czytaj 4 godziny dziennie, pisz 4 godziny dziennie. Jeśli nie masz na to wystarczająco czasu, to nie oczekuj, że będziesz dobrym pisarzem. Gdzie ja nie znam życia tego człowieka. Nie wiem, czy on jest wierzący, czy nie. Ale on stosował tę zasadę w życiu i odniósł sukces. Pytanie, czy ty, stosując tą zasadę w życiu swoim, razem z Bogiem, współdziałając z Nim, mając od nieba pieczęć, że Bóg będzie współdziałał z tobą ku dobremu, czy ty nie osiągniesz razem z Bogiem sukcesu, oczywiście w niebiański sposób postrzeganego sukcesu, bo nie chodzi tu o sukces tego świata. Ale wierzcie mi, że ten niebiański sukces ma zupełnie inny wymiar. Więc Bóg gwarantuje nam przez ten werset, który czytaliśmy wcześniej, że nie będziesz w służbie ludzi podłych, lecz zaprowadzi cię w wyjątkowe Bóg miejsce, jeżeli w pełni poświęcisz się temu, po co tu jesteś na tej ziemi. Odrzucisz lęk, odrzucisz wszystkie mielizny i powiesz, idę, Panie. Ja może jeszcze powiedzieć, no tak, ten człowiek może miał piękne życie. Niekoniecznie. W wieku 3 lat opuścił ich ojciec. I on stułał się ze swoją matką po całych Stanach Zjednoczonych, szukając swojego miejsca. I mimo to poświęcił się i coś wykuł. Co dopiero my. Kiedy mamy Boga ze sobą. Więc poświęć czas, aby być z Bogiem. Zobacz w tym czasie, jakie jest powołanie dla ciebie. Kiedy zobaczysz to powołanie, rób wszystko, abyś był aktywny. Współdziałaj z Bogiem. Idź bez względu na wszystko. Kształtuj swoje obdarowanie. Poświęć temu czas. Niekoniecznie będzie to łatwe za każdym razem, ale będzie miało sens. W konsekwencji Bóg postawi cię w wyjątkowe miejsce. No dobra, ale co zrobić, kiedy wpadnę w mieliznę? Wpadłem. Teraz nie wiem, jak z niej się... Zobaczcie, kiedy człowiek jest zniechęcony, to trudno mu się zachęcić, bo jest zniechęcony, no tak? Kiedy mi się nie chce. Nawet czytałem taki napis. Panie Boże, spraw, aby mi się chciało tak, jak mi się nie chce. Taki napis już widziałem na ścianie. Jak ma Pan Bóg sprawić, żeby mi się chciało, kiedy mi się nie chce? Ale Panie Boże, spraw, aby mi się zachciało. I to już dobrze, że chociaż ktoś woła i krzyczy w taki sposób. Ale powiem Wam, kto był na szkoleniach zarządzania stresem, to jest z tej grupy tutaj, kto był? Basia była, tak? Była raz. Moja Basia, kto jeszcze? Zbyszek też był?
Nie.
Ale pamiętacie te hasło? Problem to moja okazja? Parę razy w kościele też o tym mówiliśmy. Problem to moja okazja. Wiecie, mielizna jest problemem, tak czy nie? Może być naszą okazją? Wiecie, ostatnio mi żona zadała pytanie, w ogóle w Biblii znajdziesz taką myśl? Problem to nasza okazja? Ja mówię, pewnie. I przyszła mi jakaś myśl, że mógłbym jej powiedzieć, słuchaj, to jest dobry przykład. Ale powiem wam, no nie wiem, w ten sam dzień czytam książkę i tam normalnie akurat werset czytam, który idealnie o tym mówi. I chcę wam go przeczytać. Wiecie, to jest z księgi, z której byście się nie spodziewali zachęty. Bo to jest księga Joba. Ta księga raczej słabo zachęca do rozwoju z Bogiem. Na pierwszy rzut oka. Ale kiedy wejdziemy w nią, okazuje się, że to jest niesamowita księga. Co tam się wydarzyło?
Nie wiem.
Może bateryjki, co?
Nie, nagrywanie działa.
Nagrywanie działa, tak?
No.
Jest problem.
Halo, halo? To jest nasza okazja, teraz...
Nie.
Halo, 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 halo? Halo, halo, halo?
Kontynuuj, będzie...
No dobra, jest. Nagrywasz.
Nagrywasz.
Tak? Dobrze. To też się nagrywa. Więc Problem to nasza okazja. I teraz przeczytam wam fragment z Księgi Joba, który o tym mówi. Możecie sobie zaznaczyć w Biblii, jak chcecie. Księga Joba, 5:7. I tam czytamy takie słowa. Bo człowiek rodzi się na niedolę. Jak iskry z pożogi, aby wysoko wzlatać. Unosić się. Wzlatywać. Widzę, że trzeba to wyjaśnić. Po oczach. Słuchajcie, bo człowiek rodzi się w niedolę. Co tu o tym mówi? Że przychodzimy na ziemię i na ziemi nie jest sielanka. Kto żyje powyżej 30 roku życia już, to wie, że życie niekoniecznie jest sielanką. Tak? Do 30 jeszcze można się łudzić. Jeszcze jeden zakręt, jeszcze jeden, może po tamtym, a później już po 30 człowiek złudzenia traci i mówi, nie, to życie nie jest proste. Jeżeli nie jest proste, a Bóg nas wpakował na tą ziemię, to wpakował nas po to, żeby nas gnębić? Nie. On nam dał okazję, abyśmy coś wyjątkowo dokonali. I zobaczcie, ten tekst mówi tak, że człowiek rodzi się w niedolę. I teraz, jak iskry. Widzieliście kiedyś, jak iskry unoszą się z tej pożogi? I zobaczcie, niby pożar strawił wszystko, ale my mamy spojrzeć się, że jesteśmy jak te iskry, które idą do góry, po to, by wysoko lecieć. Problem to nasza? I ten tekst o tym mówi. Widzicie to?
Tylko ja to widzę.
Więc rodzimy się na trud, po to, by to nas zmobilizowało do tego, abyśmy jak iskry polecieli do góry. Amen? I zobaczcie, kiedy mamy krzemienie, to jeden o drugi, jak się otrze, to idą iskry. Te otarcie nie jest wcale przyjemne, ale przynosi życie. I na zakończenie chcę wam najwspanialszy przykład na tej ziemi podać. Naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus nie przyszedł nas zbawić spacerkiem. Kiedy przyszedł na ziemię, to nie przyszedł zbawić nas i powiedzieć, wylądował, po pierwsze, nie urodził się za mną. Rozumiecie? Nikt go na podusiach nie przyniósł do Marii. Ją uśpili, urodził się, obudziła się twój synuś. Ona nie cierpiała, tak? On urodził się na podusi, tak? Nie, przecież nie, wiemy o tym. Że nawet nie miała gdzie urodzić. Dzielna kobieta. Kiedy Jezus się urodził, nie były to ciekawe warunki. Można powiedzieć, no dobra, nie udało się z porodem Panu Bogu. Ale idzie dalej. Kiedy zaczyna nauczać, matka go nie rozumie, bracia go nie rozumią. Najbliżsi apostołowie nie rozumią go. To jest ciekawe. Mało tego, jeden z nich zdradza go. Ale na domiar tego przeżywa jeszcze cierpienie fizyczne. Biją go, naśmiewają się z niego, odrzucają go, umiera na krzyżu. Haniebny sposób, bo tylko najgorsi przestępcy umierali na krzyżu w tamtych czasach. I można powiedzieć, i powiem wam tak, i tak mówią krytycy. To był gość, który chciał dobrze, ale mu nie wyszło. I jeszcze na końcu mówi, Boże mój, czemu mnie opuścił. I umiera. Umiera w niespełniony sposób. I wiecie, i tak może to wyglądać. Ale pamiętacie, 3 tygodnie temu, czy 4 tygodnie temu mówiłem, że kiedy Jezus mówi, Boże mój, czemuś mnie opuścił, to cytuję Psalm 22, który mówi o całym jego cierpieniu, tak? I Psalm na końcu 22 później mówi o tym, że dzięki temu wszystkiemu narody się nawrócą, tak? I teraz o co chodzi? O to chodzi, że zobaczcie, Panu Jezusowi prosto nie było. Szedł drogą trudną, ale nie było innego wyjścia, aby przyszedł plon. I to nie był przypadek, że Jezus przyszedł na ziemię, bo był zapowiadany w proroctwach. Bóg przed założeniem świata przygotował swojego Syna. Wszystko było gotowe. I dlatego na zakończenie przeczytałem ten werset, który był zapisany 850 lat przed Jego narodzeniem. Zanim się Jezus narodził, 9 wieków przed Jego narodzeniem, tak było napisane o Jego planie. Tak, posłuchajcie. Ale to Panu upodobało się utrapić Go cierpieniem. Czyli Bogu upodobało się utrapić Jezusa cierpieniem. I teraz uwaga. Gdy złożę swoje życie w ofierze, czyli co to jest ofiara? Czy ktoś widział ofiarę bezbolesną? Jeżeli komuś się ofiarujemy cokolwiek, to jest bolesne. Bo to trzeba się poświęcić, tak? Ale tu jest powiedziane, gdy złoży swoje życie w ofierze, jest powiedziane, ujrzy potomstwo. Czyli problem, który w pewnym momencie był trudny. On powiedział, idę. W konsekwencji zobaczył potomstwo. My jesteśmy jego potomstwem dzisiaj. Miliony, miliony ludzi, którzy go naśladują, którzy znają go jako Pana, jesteśmy potomstwem dlatego, że on był gotowy złożyć swoje życie w ofierze. On zobaczył, że ten problem jest okazją dla niego. Oczywiście ja teraz spłaszczam to do tego, żebyśmy umieli to wsadzić w nasze ramy. Ale chodzi o to, że nie powstrzymał go problem. Nawet Piotr go nie powstrzymał, który mówił, mistrzu, nie idź na krzyż. Nie musi ci się to zdarzyć. Przyjaciel mu to powiedział. On powiedział, precz, idź precz ode mnie, szatanie. Chciał go powstrzymać. Bo Jezus widział dalej. Wiedział, że musi to zrobić. I w konsekwencji ujrzy potomstwo. I zobaczcie, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Chcemy umierać spełnieni? Chcemy wiedzieć, że umieramy i odchodzimy z tej ziemi, mając świadomość, że spełniliśmy to, co Bóg nas posłał? Bądźmy gotowi na spotkania z Nim. Bądźmy gotowi, aby Mu oddać całe serce, nie tylko kawałek. Bądźmy gotowi poświęcić się. Bądźmy gotowi ruszyć się z naszej stagnacji. Bądźmy gotowi zamknąć projekt, który rozpoczęliśmy. Bądźmy gotowi, kiedy zaprosiliśmy kiedyś Jezusa do serca naszego, do naszego życia, iść za Nim, a nie, żeby nas powstrzymało coś, co jest mniej znaczne niż Jego dzieło, które włożył w nasze serce. Bądźmy gotowi.
Amen.
A Bóg mówi, współdziałam z tobą i zobaczysz plon i owoc. I będziesz miał satysfakcję, kiedy będziesz odchodził z tej ziemi. Aczkolwiek wcale nie jest powiedziane, że wszyscy upomieramy, bo może Jezus jutro przyjdzie i nas w biegu zastanie, tak? Przecież mamy w to wierzyć. Ale jeżeli nas nie zastanie w biegu, to chcę, żebyśmy moment śmierci mieli taki, że świetny Panie, zrobiłem wszystko. Amen.
Amen.